Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 17 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI skierował przesłanie do katolików w Niemczech. Przypomina, że postulowana przez nich odnowa chrześcijaństwa musi być zakorzeniona w Chrystusie oraz odbywać się w Kościele i z Kościołem. Powiemy o tym już za chwilę. Nadamy też relacje z dyskusji panelowej na Kulu o relacjach państwo-kościół w Polsce. Na zakończenie kolejny odcinek audycji Fundacji Pełna Chata o miłości prosto z mostu. Zapraszamy.
Do wzbudzenia w sobie woli zmiany i odnowy zachęcił wiernych w Niemczech Benedykt XVI. W tych dniach odbywa się w Mannheim już po raz 98. największe doroczne spotkanie niemieckich katolików – Katholikentag. W przesłaniu na to zgromadzenie papież nawiązał do towarzyszącego mu w tym roku hasła – odważyć się na nowe wyjście. Zaznaczył, że tytułowa odwaga powinna dotyczyć zaangażowania ewangelizacyjnego, a nie manipulowania Kościołem, bowiem jest on mistycznym ciałem Chrystusa. Odnowa może przynieść owoce tylko wtedy, gdy wychodzi od nowości Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, czytamy w przesłaniu. Każdy z nas jest wezwany do rozwijania własnej wiary i do życia nią. Jednak w naszej wierze nie pozostajemy sami, odizolowani od innych. Wierzymy w Kościele i wraz z Nim, napisał Ojciec Święty, dodając, że to samo dotyczy zawartego w haśle Katholikentagu nowego wyjścia.
Benedykt XVI zwrócił się także do młodzieży. Zachęcił młodych Niemców, by mieli odwagę ukierunkować swoje życie na Chrystusa, umacniali się nawzajem w wierze i uczyli się kochać Kościół.
W spotkaniu w Mannheim, przygotowanym przez organizację Laikatu i archidiecezję fryburską, bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym wielu przedstawicieli życia publicznego. Dni niemieckich katolików mają długą tradycję i sięgają aż 1848 roku. Są one przede wszystkim forum dyskusyjnym i mają głównie wymiar społeczny. Tym razem w centrum uwagi znalazł się tzw. proces dialogu wewnątrzkościelnego, którego znaczenie podkreślił gospodarz arcybiskup Robert Zollitsch.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu powiedział, że dni katolika są miejscem debat i sporów wewnątrzkościelnych, są miejscem, gdzie można i trzeba dyskutować o reformach Kościoła. Ale zaznaczył arcybiskup Zollitsch, dni katolika to nie zjazd partyjny, na którym podejmuje się decyzje. Podobnego zdania jest przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Alois Glück. Jako główny organizator dni katolika zapowiedział, że będą to spotkania ludzi różnych perspektyw. Rozpoczęte dni katolika skrytykował koloński ordynariusz. Kardynał Joachim Meissner powiedział, że zatraciły swój dawny profil i dzisiaj brakuje im jedności z papieżem. To nie Kościół musi się odważyć na nowe wyjście, to wierni muszą wreszcie wyruszyć, powiedział kardynał Meissner, nawiązując do tegorocznego hasła, które brzmi odważyć się na nowe wyjście. Do niedzieli organizatorzy, czyli Centralny Komitet Katolików Niemieckich i Archidiecezja Fryburska spodziewają się około 60 tysięcy uczestników debat, konferencji, ale także koncertów, nabożeństw i momentów wyciszenia. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Soborowa deklaracja Nostra Aetate mimo upływu pół wieku nadal jest dokumentem źródłowym dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. Zwrócił na to uwagę kardynał Kurt Koch, który na papieskim Uniwersytecie Angelicum dokonał obszernego podsumowania, jak wyglądał dialog chrześcijańsko-żydowski w ciągu ostatnich 50 lat po przełomie, jakim był Sobór Watykański II. W relacji dla Radia Watykańskiego przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem zwrócił uwagę na rolę dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Położyli oni duży nacisk nie tylko na dialog z wyznawcami judaizmu, ale wykonali wobec nich wiele świadomych gestów przyjaźni. Szwajcarski purpurat zaznaczył, że obecnie dialog ten może poprawić sytuację wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej.
Błogosławiony Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził żydowską synagogę. Był i w Auschwitz i pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Spotkał się także z naczelnym rabinem. Benedykt XVI w czasie 7 lat pontyfikatu uczynił już wiele, podobnie jak w długim pontyfikacie jego poprzednik. Jest papieżem, który również odwiedził wiele synagog w Niemczech i w Ameryce. Wszystko to pokazuje, jak pojednanie między Żydami i chrześcijanami leży mu na sercu. Wierzę, że dobre stosunki między Kościołem katolickim a Żydami mogą być bardzo pomocne w postrzeganiu przez stronę żydowską trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie i być znakiem solidarności. Dialog z pewnością w tym pomaga.
Relacje państwo-kościół we współczesnej Polsce były przedmiotem dyskusji panelowej, jaka miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dyskusja stanowiła część sesji poświęconej religii w przestrzeni publicznej, zorganizowanej przez Instytut Socjologii KUL, Fundację Konrada Adenauera i Stowarzyszenie Civitas Christiana. Relacja Krzysztofa Chudzika.
Arcybiskup Stanisław Budzik przedstawił historię działań Kościelno-Rządowej Komisji Wspólnej.
W ostatnich latach, kiedy ja uczestniczyłem w tych posiedzeniach, to zawsze pierwszym i głównym tematem były sprawy rodzinne. Apel o politykę prorodzinną, nawet udało się w roku 2009 w listopadzie podpisać zobowiązanie państwa do wprowadzenia konkretnych rozwiązań w polityce rodzinnej. Niestety ze względu na, jak rząd ciągle mówi, problemy finansowe, realizacja tych podpisanych wówczas ustaleń ciągle jeszcze czeka na urzeczywistnienie.
Inny panelista, ksiądz profesor Janusz Mariański, przytoczył i skomentował wyniki różnych społecznych sondaży.
Dla niektórych polityków model obecności Kościoła w życiu publicznym z czasów PRL-u jest najbardziej odpowiedni. Rzekome czy rzeczywiste zaangażowanie się Kościoła w życie polityczne jest bardzo nagłaśniane także i obecnie. To oczywiście nagłaśniane przez media ma potem swoje reperkusje w badaniach socjologicznych. Niezależnie od tego, czy rządzi SLD w Polsce, czy rządzi AWS, czy jeszcze kto inny, to mniej więcej 2/3 Polaków uważa, że Kościół miesza się do polityki.
Bezpośrednim uczestnikiem przygotowywania kościelno-państwowych ustaleń prawnych jest też ksiądz profesor Józef Krukowski, powoływany jako ekspert jeszcze przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, konsultor Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych. Ksiądz profesor między innymi przypomniał konstytucyjne zasady regulujące relacje państwa i kościoła, podkreślając, że ich polski model jest optymalny.
Płynie zasada bezstronności publicznych władz wobec przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. To miało oznaczać neutralność światopoglądu państwa, ale władze zapewniają swobodę uzewnętrznienia przekonań religijnych w życiu publicznym. I teraz publicyści, dziennikarze, niektórzy politycy tylko mówią o bezstronności, a pomijają gwarancję uzewnętrznienia przekonań w życiu publicznym. To jest fałszowanie konstytucji. Nie wiadomo, czy z jej woli, czy z nieuctwa wynika.
Zapowiadanym uczestnikiem dyskusji był sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który jednak swój przyjazd odwołał. Paneliści zastanawiali się też wspólnie, co znaczy słuszny rozdział państwa i kościoła.
Jednym słówkiem, że słuszny to tak zwany przyjazny rozdział kościoła od państwa, gdzie państwo i kościół współpracują dla dobra człowieka.
W dokumentach Soboru mamy jeszcze powiedziane, że to jest zdrowy rozdział kościoła od państwa. To jest taki, kiedy kościół jest traktowany oczywiście jako wspólnota religijna, państwo jako wspólnota polityczna, z których każda ma swoje zadanie do spełnienia, ale jednocześnie kierują się nadrzędnym celem, jak jest dobro wspólne człowieka, rodziny, narodu, w którym Kościół pełni swoją misję.
Dodajmy, że księdza profesora Józefa Krukowskiego czekała jeszcze podniosła uroczystość przyjęcia dorocznej nagrody imienia księdza Idziego Radziszewskiego, pierwszego rektora KUL, za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
Michał Koźlik, witam w kolejnej audycji z cyklu O miłości prosto z mostu. W ostatnim programie rozmawialiśmy o uzdrawianiu relacji poprzez komunikację. Niezbędnym elementem, czy podstawowym elementem komunikacji jest otwarta, szczera rozmowa. Mówiliśmy o tym, jak poprawnie, jak dobrze ją rozpoczynać. W studiu dziś, jak zwykle, Michał Piekara, prowadzący na co dzień spotkania uzdrowienia relacji, autor książki Razem przez życie, przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać, a prywatnie szczęśliwy mąż i tatuś trojga dzieci. Witam serdecznie.
Jeżeli już zaczniemy dobrą rozmowę, jeżeli już uda nam się zastosować te koncepcje dobrego startu, a mimo to rozmowa potoczy się w niedobrym kierunku i znów zaczną nami targać emocje, to co wtedy?
Faktycznie, ostatnio mówiliśmy o koncepcji dobrego startu, czyli jak rozpoczynać rozmowę. Dziś dobrze było, gdybyśmy się przyjrzeli koncepcji dobrego stopu, czyli jak zatrzymywać rozmowę wtedy, kiedy górę biorą już emocje, zaczynają nami targać, tak jak wspomniałeś. Co więcej, stają się przyczyną tego, że komunikacja przestaje zupełnie funkcjonować, a nasza rozmowa koncentruje się na tym, aby prowadzić walkę z partnerem, a nie z problemem, który jest istotą sprawy. Warto pamiętać o tym, że jako ludzie mamy pewną taką psychofizyczną granicę, po przekroczeniu której zupełnie nie potrafimy panować nad swoimi emocjami, kiedy racjonalne argumenty zupełnie nie są możliwe do realizowania. Były prowadzone takie ciekawe badania w Stanach Zjednoczonych, w Seattle, które pokazały, że w trakcie kłótni puls jest przyspieszony, czujemy mocniejsze bicie serca i jeśli będzie więcej niż 100 uderzeń na minutę, to jest ten moment, który fizjologicznie pozwala nam określić te granice racjonalności.
I co wtedy? Wybuchamy, nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie zupełnie?
Nie jesteśmy w stanie wtedy podejmować pewnych działań, których nawet jesteśmy w stanie się nauczyć wcześniej. To jest ten moment, w którym targają nami emocje, kiedy nie jesteśmy w stanie pomyśleć logicznie o tym, co tracimy, jak się ranimy, ale koncentrujemy się na tym, żeby nie dać za wygraną.
Czyli krótko mówiąc, wtedy już jest za późno na zastosowanie
jakiejkolwiek koncepcji. Mhm. Dokładnie tak. Dlatego właśnie koncepcja dobrego stopu koncentruje się na tym, aby w tym wcześniejszym etapie umieć zatrzymać rozmowę, wtedy kiedy widzimy, że ona zmierza w kierunku tej granicy, o której wspomnieliśmy. I tutaj oczywiście zastosowanie dobrego stopu również wymaga wykształcenia pewnych umiejętności. Również oznacza wprowadzenie w życie pewnych narzędzi, pewnych elementów, które te koncepcje pozwolą nam zrealizować.
No to w takim razie jak ten dobry stop, zasadę dobrego stopu, koncepcję dobrego stopu wyrealizować w praktyce? Mieć gaśnicę zawsze pod ręką, żeby gasić emocje drugiej strony, czy bardziej panować nad sobą?
Podam najpierw przykład takiego dobrego stopu, bo łatwiej będzie nam opowiedzieć o tym, co się na niego składa. Może on wyglądać na przykład w ten sposób. Mąż może powiedzieć do żony: kochanie, słuchaj, widzę, że zbliżamy się do takiej granicy, po przekroczeniu której nie będziemy panowali nad sobą, możemy się bardzo zranić. Więcej nawet, powiemy słowa, których nigdy byśmy nie powiedzieli w innej sytuacji, ale emocje tak nami targają, że myślę, że po prostu dobrze było, gdybyśmy się zatrzymali. Spotkajmy się dziś wieczorem, ja sobie przemyślę, co chciałaś mi przekazać, bo boję się, że w tej chwili nie jestem w stanie się na tym zupełnie skupić. I wieczorem wrócimy do rozmowy i spróbujemy na spokojnie znów podjąć ten temat, dobrze? Bo naprawdę chcę wiedzieć, co za tym wszystkim stoi. To jest pewien przykład dobrego stopu. Składa się on z kilku elementów, które warto byłoby zaznaczyć. Pierwsza podstawowa to oczywiście taka, że musimy to razem ustalić. Stosowanie tej koncepcji bez ustalenia współmałżonkiem może być mało skuteczne.
Bo na przykład druga strona nie jest wcale chętna do zamrażania, tylko właśnie chce to już w tej chwili wyjaśnić.
Dokładnie, dlatego właśnie ustalenie tego ze współmałżonkiem daje nam możliwość, daje nam prawo, żeby bezpiecznie tę koncepcję realizować i wprowadzać. Po drugie, jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, dość długo mówiłem. To nie było jedno zdanie. To nie było: słuchaj, kochanie, nie kłóćmy się, bo to może nas zranić. Porozmawiajmy wieczorem. To nie były dwa zdania, to było więcej zdań. To jest celowe. Służy to temu, aby postarać się mówieniem już jakoś zatrzymać małżonka. Często w emocjach nie słyszymy tych pierwszych komunikatów. Słyszymy dopiero te kolejne zdania. Dlatego właśnie trzeba to obudować dłuższymi sformułowaniami i większą ilością słów. To jest taki podstawowy zabieg, który może tutaj bardzo znacznie nam pomóc. Po drugie, trzeba pokazać intencje, czyli powiedzieć tak: słuchaj, wiesz co, zależy mi na naszym życiu, na naszym małżeństwie, boję się, że się poranimy. Dlatego właśnie chcę zatrzymać rozmowę. Odniesienie się do tych pozytywnych, dobrych intencji wskazuje, że to nie jest ucieczka od rozmowy, tylko to ma nam służyć jako małżeństwu. Kolejna rzecz to pokazać, co możemy stracić. Powiedzieć, że możemy się poranić, że możemy tego żałować, że to może się wiązać z cierpieniem, którego nie musimy doświadczać. Pokazać konsekwencje. Często w momencie, kiedy powiemy o dobrych intencjach i jednocześnie wskażemy te negatywne konsekwencje, jeśli tego nie zrobimy, to już są pewne racjonalne argumenty, ale po pewnym wprowadzeniu one do nas mogą trafiać. I wreszcie ostatnia rzecz, bardzo ważna, określić, kiedy wracamy do rozmowy. To jest rzecz zupełnie fundamentalna tej koncepcji, dlatego że nie sztuką jest oddalić rozmowę. Musimy koniecznie określić, kiedy do niej wrócimy. To nie może być ucieczka od trudnego tematu. Jedynie zabezpieczenie atmosfery, okoliczności, które będą sprzyjały rozwiązaniu sytuacji.
Myślę sobie, że to fenomenalnie zabezpiecza nas przed taką reakcją drugiej strony, może nawet bardziej, można powiedzieć kolokwialnie, nakręconej, przed oskarżeniem, że właśnie uciekamy od tego, bo się boimy, bo nie chcemy się konfrontować. I pokazujemy, że wiemy, kiedy do tego tematu wrócimy. Pokazujemy, że wiemy, dlaczego nie chcemy teraz rozmawiać, bo możemy wiele stracić. Pokazujemy, na czym nam tak naprawdę zależy.
Oczywiście tak. Bywa czasem, że jeżeli już potrafimy dojść do takiego poziomu, kiedy ta koncepcja dobrego stopu funkcjonuje w naszej małżeńskiej komunikacji, czasem wystarczy. To jest w ogóle pewna propozycja, którą można stosować, ale dopiero wtedy, kiedy się czuje, że jest się na siłach, gdzie nie trzeba używać tak wielu słów. Wystarczy, żeby padło jakieś hasło, które dla obojga małżonków jest zrozumiałe. My w swoim małżeństwie mamy takie hasło. Ono brzmi u nas spa. To znaczy, kiedy się kłócimy, ja mówię mojej żonie, kochanie, zabieram cię do spa. To jest takie nasze hasło. Otóż spa to nie chodzi o te maseczki błotne i całą resztę, bo tak to moja żona ciągle by się ze mną kłóciła, ale chodzi o skrót od słów strategiczny plan awaryjny. Tak sobie to nazwaliśmy. To jest nasz strategiczny plan awaryjny. Kiedy pada hasło spa, oboje wiemy, o co chodzi. Wiemy, że trzeba zatrzymać rozmowę. Jedno z nas dodatkowo wtedy, zwykle staramy się rozwiązywać te problemy na bieżąco, pozwalamy sobie, dajemy sobie chwilkę czasu, aby te emocje opadły, ale nie czekamy do wieczora. Zwykle dzieje się tak, że wtedy, jeśli mamy taką możliwość, jedno z nas przygotowuje herbatę, drugie biegnie do pokoju, przygotowuje miejsce na stole, stawia filiżanki, świece, włączamy delikatną muzykę i siadamy do rozmowy dalej, żeby dalej się kłócić. Ale jaka jest różnica? Różnica jest taka, że ten czas, który potrzebujemy, aby przygotować tę dobrą atmosferę, sprawia, że nasze emocje topnieją, zupełnie opadają do takiego momentu, w którym możemy podjąć rozmowę. Po drugie, ta romantyczna atmosfera, ta przyjacielska, taka pozytywna atmosfera, którą budujemy poprzez te filiżanki, świece, muzykę, sprawia, że znacznie trudniej jest się nam znowu pokłócić. Więc my korzystamy jeszcze z czegoś takiego. Rzucamy tylko hasło, wiemy, co to dla nas oznacza, ale to też wymagało pewnych ćwiczeń z naszej strony, więc być może jest to pewien etap, do którego zachęcam, ale być może na początku trzeba właśnie samymi słowami odsunąć tę rozmowę na dalszy, na późniejszy czas, aby spokojnie do niej wrócić.
A może bilet do spa też byłby dobrym pomysłem, niestety pewnie droższym.
No pewnie tak, ale to w tym momencie zapunktowałeś u wszystkich żon, które słuchają tej audycji. Gratuluję.
Bardzo dziękuję.
To był Michał Koźnik.
No powiedz, czy twoja żona by się nie ucieszyła taką propozycją?
No z pewnością by się ucieszyła. Jak na razie jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby do takiego spa ją zebrać po kłótni, ale być może do takiego heroizmu kiedyś dojdę.
Zadanie na dziś. Odkładamy panowie co miesiąc 30 zł i to... za pół roku fundujemy żonie weekend w spa.
No myślę, że to jest optymistyczna wersja cenowa, ale pamiętajmy o tym, że to oznaczać może tylko to, że w ciągu tych kilku miesięcy małżonkowie pokłócą się tylko raz.
O pieniądze,
które zniknęły. A wiedząc o tym, żony wiedząc o tym, że to jest okazja na spa, naprawdę będą miały więcej kłótliwych uwag, tak sądzę. Oczywiście żartujemy sobie tutaj. Szanowni Państwo, zadanie, które chcielibyśmy Wam zaproponować, jest następujące. Otóż dobrze by było, gdybyście spróbowali zorganizować sobie jakieś takie okoliczności dobre, pozytywne dla Waszej rozmowy. Temu mogą służyć na przykład filiżanki zakupione specjalnie na tę okazję. Często proponuję małżonkom, zresztą cenią sobie ten pomysł, aby zainwestowali w kupienie dwóch filiżanek, dzbanuszka do herbaty, które wyciągają tylko wtedy, kiedy chcą o czymś ważnym porozmawiać, albo właśnie wtedy, kiedy się pokłócą i chcą już jakoś tak pozytywnie rozwiązać problem. To jest o tyle cenne, że jeśli mamy trudność, żeby powiedzieć małżonkowi, słuchaj, chcę z Tobą dzisiaj o czymś ważnym porozmawiać. Czasem wystarczy zostawienie na stole gotowych filiżanek. To jest dla nas pewien znak, który oznacza, jest coś, o czym mój małżonek chce ze mną porozmawiać. Takimi sygnałami też możemy się posługiwać, dlatego proponuję zorganizowanie sobie takiego zestawu spa.
A co jeżeli w sklepie nastąpi kłótnia o to, jakie wybrać filiżanki?
Tu panowie ustępujecie żonom.
To jest najważniejsza zasada i puenta naszej dzisiejszej audycji. Życzymy powodzenia w tych wszystkich staraniach o polepszanie relacji w małżeństwie. To na pewno zaowocuje. Pamiętajcie o zasadzie chińskiego bambusa.
Tak jest.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Z Michałem Piegarą spotykamy się oczywiście w kolejnej. Bądźcie Państwo z nami.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik.
A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.